A gościem w Poranka Wnet jest Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polityczny jest dzisiaj bardzo poranek, zmiana na stanowisku premiera. Oczekiwania od nowego premiera pana są jakie?
No jak największe oczywiście i nadzieje również ogromne. Nie tak, żebyśmy akurat też nadziei nie pokładali w poprzednim premierze pani Beacie Szydło, która spisała się znakomicie, ale mam nadzieję, że i teraz będzie tak samo znakomicie, bardziej ekonomicznie, może mniej socjalnie. Tymczasem oczywiście Fundacja Szansa dla Niewidomych, jako organizacja działająca w tym środowisku, oczywiście marzy o rozwiązaniach, o dobrej zmianie dla naszego środowiska, dla niewidomych, niedowidzących i ich bliskich.
Czy ta dobra zmiana, te dwa lata rządów pani Beaty Szydło, coś wniosły, coś poprawiły, coś usprawniły?
Jesteśmy właśnie już od kilku miesięcy, aż do końca roku, w trakcie kampanii informacyjnej, której celem jest zmiana postrzegania niepełnosprawnych, a zwłaszcza w naszych przypadku, w szczególności niewidomych i właśnie niedowidzących, zmiana postrzegania w społeczeństwie. Znaczy, czy niewidomi są postrzegani jako ludzie, no nie wiem, dorośli, poważni, samodzielni, sprawni, pracowici, potrafiący pracować i tak dalej. Ta kampania trwa i powiedzmy sobie szczerze, że właśnie dzieje się dużo, ale przede wszystkim w warstwie właśnie werbalnej. To znaczy, dużo się mówi, postuluje się, dyskutuje się, natomiast chcielibyśmy dostrzec więcej już konkretnych zmian, konkretnych decyzji. No pewne decyzje są podjęte, ale myślę, że o wiele, wiele więcej czeka na rozwiązania.
I co w tej warstwie niewerbalnej powinno być podjęte? Na jaką decyzję pan oczekuje?
Znaczy, każdy oczywiście trochę inaczej ocenia. W każdej kwestii, w każdej dziedzinie. No, wszyscy mają inne opinie, no, inne rzeczy widzą. Każdy ma inne doświadczenie życiowe i tak dalej. Każdy ma inną profesję wykonywaną. Każdy działa w innej organizacji, czy gdzie indziej pracuje i tak dalej. Więc jeśli o nas chodzi, to nam się wydaje, że mnie i mojej grupie osób, które są no, kompetentne i zasłużone w działalności dla tego środowiska, że całe środowisko nasze, niewidomych, niedowidzących w Polsce jest w głębokim kryzysie. Chcemy, żeby po prostu ten kryzys się zakończył. Ten kryzys oczywiście jest związany z liberalną polityką, to znaczy liberalna polityka, która no, na niektórych odcinkach być może jest pożyteczna, to jednak na wielu innych poniosła klęskę. No cóż, jeśli na przykład mamy teraz program 500+ i ratujemy polskie rodziny, one się czują już podmiotowo, one się czują pewniejsze, stabilniejsze i tak dalej. No to tak samo z niewidomymi. No, niewidomi są w tej chwili w Polsce dosyć źle edukowani. Wpadamy właśnie w taki problem w środowisku, że nie wymagamy od niewidomych, wobec czego niewidomi się nie wysilają. I to jest takie zamknięte koło niemożności. Wystarczy od dziecka jakiemuś obywatelowi powiedzieć, że może leniuchować, może nie pracować, jakieś tam pieniążki bardzo niewielkie dostanie. Jak nauczymy go być zadowolonym z takiej sytuacji, no to tak to będzie trwało. Tymczasem niewidomi o wiele więcej potrafią, o wiele bardziej chcieliby być aktywni, wiele więcej zarabiać, wiele więcej znaczyć, móc tworzyć rodziny, pracować, zarabiać, kupować sobie tak jak wszyscy inni, jak pełnosprawni. Czy to się w Polsce udaje? Więc otóż z jednej strony mamy o wiele lepiej niż w wielu innych krajach na świecie, z drugiej jednak strony wydaje się, że w ubiegłych latach, na przykład w latach 70., kiedy panował idiotyczny ustrój socjalistyczny, to jednak niewidomi szli bardziej do przodu, jak się okazuje.
Bo?
No, mieliśmy lepszą edukację w tych szkołach specjalnych, które powinniśmy nazywać szkołami specjalistycznymi, jak w Laskach Podwarszawskich czy w Krakowie. No teraz po prostu ta edukacja totalnie jest słabsza po tym okresie poprzednich rządów. No, trwa reforma. No, są nadzieje, że będzie lepiej, ale tej reformy i tego programu poprawiania, oczywiście chcemy również dla środowiska niewidomych. Chcemy, żeby było tak. Jak ktoś wśród niewidomych jest zdolny do wykształcenia, do wyższego wykształcenia, do dobrej pracy i tak dalej, to niech on ma te szanse. Jak ktoś nie jest zdolny, okej, potrzebna jest pomoc socjalna.
Ale wydaje się, że rewolucja technologiczna bardzo niewidomym pomogła. Teraz tych rozmaitych narzędzi czytających, możliwości nawigacji jest dużo, dużo więcej.
To nie jest taka prosta sprawa. Otóż w moich materiałach, które piszę w różnych czasopismach merytorycznych, jest mowa o tym, że cały czas mamy taką sytuację prawną i też praktyczną, że powstają kolejne rozwiązania dla wszystkich obywateli całego świata, które w zamiarze projektantów wdrożeniowców nie są przygotowane dla osób niepełnosprawnych, na przykład dla osób niewidomych. Następnie trwa proces adaptowania tych rozwiązań do naszych potrzeb. I mamy w tym problem, bo powstaje samochód, w którym już niewidomy pasażer siedzący po prawej stronie kierowcy już nie może nawet nastawić radia. Powstają telewizory, w których niewidomy w ogóle nie wie, jak nastawić program i jak rozmawiać z systemem menu operacyjnym, systemem Android. Powstają rozwiązania komputerowe i tak dalej, w których niewidomi przecież nie mogą zrobić nic. Następnie tworzy się adaptacje do naszych potrzeb, czyli systemy udźwiękawiające, syntezatory mowy brajlowskie, monitory i tak dalej, ale one są kilka lat do tyłu. Wobec czego wydaje się bardzo ważna dyskusja, czy nasze te adaptacyjne rozwiązania nadganiają, tak? Otóż nie. Cały czas jest tak, że o wiele więcej rozwiązań powstaje dla zwykłych osób, dla pełnosprawnych osób, a dopiero potem dla niewidomych. No to jest kłopot, tak? Chcielibyśmy, żeby prawo mówiło, że jak powstaje jakiekolwiek rozwiązanie techniczne, jakiekolwiek rozwiązanie informacyjne, informujące obywateli, jakikolwiek komunikator i tak dalej, to od razu ma obowiązek być przystosowany do potrzeb wszystkich obywateli.
Ale mówimy o tym, co powstaje w domenie państwa, nie o tym, co powstaje w tych domenach prywatnych.
Mówimy o wszystkim, panie Krzysztofie, dlatego, że po prostu każdy producent powinien mieć obowiązek dawać prawo używania jego produktu przez wszystkich obywateli. Oczywiście w granicach rozsądku, tak? No bo jeśli niewidomy już nie będzie kosmonautą, to może zostawmy rakiety kosmiczne. Ale jeśli wszyscy obywatele mają prawo do takich rozwiązań technicznych jak samochód, jak już nie mówię o kierowaniu, tylko o innych funkcjonalnościach samochodu, telewizja, radio, komputery i tak dalej, czyli wszystko, co służy poinformowaniu o czymkolwiek obywateli, powinno również informować obywateli niewidomych.
Gdyby miał pan taką okazję rozmawiania z nowym premierem Rzeczpospolitej, Mateuszem Morawieckim, to jakie byłyby trzy główne postulaty? Panie premierze, proszę, albo...
Zostawmy te trzy, ale skupmy się na konkretnych punktach. Wzmocnić edukowanie naszego środowiska, bo niewidomy, niewyedukowany nie ma żadnych szans na rynku pracy. Po drugie, umożliwić niewidomym pracę, czyli dostosować stanowiska pracy. Następnie próbować razem z Europą, z Unią Europejską ustanowić prawo, które mówi o tym, że każda informacja musi być dostępna dla każdego obywatela w ramach jego fizycznych, intelektualnych możliwości. Następnie wzmocnić w Polsce produkcję urządzeń i rozwiązań technicznych, które służą niepełnosprawnym, dlatego że to jest luka na całym rynku światowym, a wobec czego jest to szansa dla Polski, taka sama jak związana na przykład z elektrycznymi samochodami. Produkowanie różnych rozwiązań technicznych dla niepełnosprawnych, dla inwalidów ruchu, dla niewidomych, dla osób niesłyszących i tak dalej, na świecie jest i chwalimy się tym, że to jest, ale jednak mnóstwa rzeczy nie ma, mnóstwo rozwiązań dopiero czeka na opracowanie, a wobec tego daje Polsce szansę, innowacyjną szansę. To pan premier Morawiecki lubi i rozumiem, że akurat ten postulat by mu się bardzo spodobał.
A Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Żegnając się z panem oraz z państwem, powiem, że właśnie minęło 25 lat od czasu naszego powstania, które to hucznie obchodziliśmy tę rocznicę podczas Rehab of the Blind in Poland i gali na Torwarze. I serdecznie państwa zapraszam do naszej fundacji, do naszego doradztwa, do naszej pomocy szkoleniowej, jak również 20 grudnia tych, którzy mają kłopoty, choćby finansowe, zapraszam po odbiór prezentów od naszej fundacji, która organizuje akcję Niewidomi razem z Widzącymi. robią paczki i rozdają paczki tym, którzy potrzebują. Niewidomym, ale również widzącym, bo bieda jest wspólna. Wszyscy możemy być biedni, wszyscy możemy potrzebować pomocy.
Ale zapraszam gdzie?
Na Gałczyńskiego 7, to jest salon główny naszej fundacji tutaj w Warszawie, obok Nowego Światu 48. Proszę się zgłosić poprzez stronę internetową. Rozdamy kilkaset paczek dla osób, które uważają, że fajnie by było zrobić niespodziankę, nie wiem, swojemu dziecku, swojemu bratu, mamie, tacie i tak dalej. Zapraszamy serdecznie do zapisania się poprzez stronę szansadlaniewidomych.org.
Będziemy o tym Państwu w Porankach Wnet przypominać. Marek Kalbarczyk może pozostanie jeszcze w studio i posłucha. Do studia wszedł Antoni Opaliński wczoraj dzielnie na Nowogrodzkiej, przyglądał się temu wszystkiemu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, a dzisiaj już zobaczył, co na zagranicznych portalach się dzieje.
Dzień dobry, nie za wiele tego jest, ale spróbujmy zobaczyć, co o nas piszą. Niemiecka telewizja CDF twierdzi, że cała sprawa z wymianą premiera ma po prostu przykryć sprawę ustaw dotyczących reform wymiaru sprawiedliwości. Polityko w Polityko, proszę Państwa, o Polsce pisze pan Michał Broniatowski, to jest ten redaktor Forbesa, który kiedyś chciał organizować Majdan i on tutaj zwraca uwagę, że pan premier Morawiecki był kiedyś doradcą Tuska, który w Prawie i Sprawiedliwości jest znienawidzony, ale to Kaczyński go chce, bo on zna język i naprawdę tak napisano. Na stronach Financial Times jest, proszę Państwa, też oczywiście informacja o tym, że wybór Morawieckiego ma doprowadzić do lepszego dialogu z tak zwanymi międzynarodowymi rynkami finansowymi, ale jest też mowa o tym, że Morawiecki należy do umiarkowanej frakcji w PiS-ie, do której w tej chwili chce się zwrócić Kaczyński i dla Kaczyńskiego jest wygodny, dlatego że ma niewielkie poparcie wewnątrz partii. Inaczej widzi to z kolei Neue Zürcher Zeitung, który pisze, że co prawda Morawiecki jako człowiek z zewnątrz ma małe poparcie wewnątrz własnej partii, ale jest dużo bardziej niezależnym człowiekiem niż kiedyś Marcinkiewicz czy obecnie Beata Szydło, dlatego że ma poparcie zewnętrzne jako człowiek, który przyszedł ze świata korporacyjnego. Szwajcarska gazeta zwraca też uwagę, że Morawiecki zrealizował przez dwa lata zadanie, które Kaczyński mu postawił, czyli odwrócił dotychczasowy trend w polskim rozwoju gospodarczym w kierunku mniej liberalnego, bardziej nastawionego na rolę państwa w polityce. Associated Press pisze o tym też oczywiście powołując się na polskich informatorów, że ten były bankier finansista ma tutaj przede wszystkim doprowadzić do lepszego dialogu z międzynarodowymi kręgami finansowymi. I może jeszcze powiem tylko, bo wiem od pani Hanny Shen, nie wiem czy już coś na ten temat napisała, że zdaje się, że w Chinach przyjęto dość dobrze tą nominację. Chińczycy uważają i chyba słusznie, że pan premier Morawiecki jest dużo lepiej niż pani premier Beata Szydło nastawiony do chińskiej idei nowego jedwabnego szlaku.
Powiedział Antoni Opaliński. Jest godzina 9:46.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Kurier kulturalny to oczywiście Wojciech Piotr Kwiatek. Dzień dobry, panie redaktorze.
We własnej osobie. Dzień dobry, Krzysztofie. Z racji dość podłej pogody słuchaczy powitam ciepło. Proszę państwa, dzisiaj będzie o kinie. A właściwie o kinach, o różnych kinach, dwóch przynajmniej modelach kina, o kinie lekko nienormalnym i o kinie kompletnie odjechanym intelektualnie, artystycznie i jak se tylko można wyobrazić. Ale ponieważ są rzeczy ważniejsze i mniej ważne, to zacznijmy od tego kina względnie normalnego, tym bardziej, że to jest kino z bardzo mocnym udziałem polskim. W zasadzie to można powiedzieć, że to jest polski film zrealizowany w koprodukcji polsko-holendersko. Niemiecki. No tak sobie wymyśliła pani Urszula Antoniak, reżyser tego filmu, która ma na swoim koncie do tej pory 4 filmy polskie, ten, o którym będę za chwilę mówił, jest 5, plus 4 w języku holenderskim. Otóż film, o którym chcę powiedzieć, nosi tytuł Między słowami. I to jest bardzo dobry tytuł, bo gdyby zapytać, o czym ten film opowiada, to po pierwsze trzeba od razu powiedzieć, jest to film afabularny. Nie ma bardzo wyraźnej, rozwojowej linii akcji. Natomiast o czym jest to film? Jest to film, no na dobrą sprawę właśnie o tym, co się dzieje między słowami. O tym, że ludzie mówią, ale oprócz słów, które wypowiadają, są również sami. A więc mają gesty, mają mimikę, mają wyraz twarzy, mają uśmiechy szczere lub mniej szczere. To jest bardzo dobrze w tym filmie pokazane, bo przyjęła pani reżyser sensowną, bardzo ciekawą formułę, ja to bardzo osobiście lubię, mianowicie formułę taką bergmanowską. Duże zbliżenia, wielkie portrety, a jest co pokazywać, proszę Państwa, ponieważ obsada tego filmu w lwiej części składa się z aktorów polskich. W głównych rolach syna i ojca, który go odnajduje w Berlinie po latach, występują Jakub Gierszał, młody aktor idący w górę. Sala samobójców to był ten jego taki do tej pory właśnie milowy krok, słup milowy w jego karierze. I zawsze niezawodny, zawsze dobry do poglądania Andrzej Hera. Plus Justyna Wasilewska w roli wprawdzie drugą, a może nawet trzecioplanowej, ale za to bardzo sugestywnej. Otóż, ponieważ to się dzieje w Niemczech, Jakub Gierszał, czyli syn, wybrał Niemcy jako ojczyznę i tam jest prawnikiem, tam zrobił karierę i próbuje się tam jakoś utrzymać, urządzić, co mu się nawet dosyć dobrze udaje. Odwiedza go ojciec, to jest tak zwana podróż po latach, no długo, długo nic, a potem nagle wybuch miłości ojcowskiej. Wybuch należy tutaj oczywiście rozumieć bardzo, bardzo umownie, bo ten wybuch nie jest w żadnym wypadku wybuchem z dymem, hukiem, pyłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co z tego wynika, proszę Państwa? No, otóż z tego wynika, że i pomiędzy ojcem i synem też czasami trzeba patrzeć między słowami, co między nimi tak naprawdę jest. A już jeżeli chodzi o ich niemieckiego partnera, który jest szefem owego syna, czyli szefem tej kancelarii prawnej, bardzo wysokiej, bardzo, bardzo takiej no, dobrze ustawionej w Niemczech, to jest, tę rolę gra Niemiec i tam dopiero jest koncert, proszę Państwa, tego jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć, żeby oszukać i tak dalej. Zupełnie na zasadzie łaty niepasujący do wszystkiego, jest tam dołączona sprawa uchodźcy. A właśnie nie uchodźcy, tylko człowieka, przepraszam bardzo, murzyna, ale nie niewolnika, tylko po prostu czarnoskórego, który wiedząc, że prawa człowieka człowiekowi gwarantują miejsce w dowolnym osiedleniu się, gdzie mu się żywnie podoba. Nie musi się wcale tłumaczyć, dlaczego nie chce być w Nigerii, w Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Togo, tylko chce być na przykład w Niemczech, w Berlinie. I on próbuje sobie to załatwić. I Gierszał, młody adwokat, ma te sprawy poprowadzić. Nie chce jej poprowadzić, bo nie uważa, że jest dęta. Okazuje się, że przegrywa na tym, że nie chce. Ale dlaczego przegrywa? No to już jest tajemnica, bo przecież nie opowiem Państwu całego tego filmu. Proszę Państwa, z przepiękną muzyką, typowo skandynawską, taką lekko smutną, nawiązującą trochę do muzyki Bjørna Kronstada, nawiązującą trochę do muzyki też zresztą tego samego autora z filmu Samotność w sieci, gdzie zresztą też Andrzej Hera się pojawił. Cóż, ostrożność nigdy nie zawadzi. Są tam filmy, są tam sekwencje za długie, są tam błędy. Kamera jeździ czasami zupełnie bezpotrzebnie po ulicach, po drzewach, po jakichś takich... Ale tak naprawdę to niech Państwo nie wierzą temu, kto powie, że to jest gniot. Ja tam po tym pokazie rozmawiałem z paroma kolegami dziennikarzami, że mówią, o to gniot, nieprawda. Moim zdaniem to nie jest gniot, tylko to jest film, na który trzeba popatrzeć z bardzo poważną wadą konstrukcyjną oczywiście, to znaczy z tym doczepionym wątkiem emigranckim. Ale oni tam wszyscy na dobrą sprawę są, proszę Państwa, przybyszami. Jakub Gierszał jest przybyszem, syn. Ojciec jest przybyszem na krótko. Tenże negroidalny osobnik, ta sama historia, tylko każdy ma inne motywacje. Jedyny człowiekiem u siebie jest Niemiec. No ale z tego właśnie, że on tam jest u siebie, wynika, że on troszeczkę z dystansem patrzy na to wszystko, dopóki nie widzi, że na tym można zrobić interesu. To jest jeden film. Jeżeli mi dasz, Krzysztof, jeszcze półtorej minuty, to o tym drugim odjechanym.
Dam, ale za chwilę, jeżeli...
Nie ma sprawy.
Jeżeli pozwolisz, bo chciałbym przywitać, będzie teraz nasz mikrofon taki dźwięk wydawał, ale przywitać panią Zofię Szpojankowską, Księgarnia Warszawska, czyli ta księgarnia, która jest na dole w budynku Pasty, ma 10 lat, została otwarta 14 grudnia 2007 roku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam pana i wszystkich.
10 lat, czyli wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale co będzie się działo w księgarni z okazji tego dziesięciolecia?
No z okazji dziesięciolecia bardzo skromnie oczywiście będzie się działo, że w przyszłym tygodniu, czyli od 11 zaczynamy zapraszać, znaczy zapraszamy zawsze gości, ale od 11 w sposób specjalny szykujemy pełne rabaty na wszystkie zakupione towary, głównie oczywiście książki 20%, a 14 robimy niespodziankę nawet 30%, co jest dosyć dużym ewenementem, bo to już jest na książkę bardzo dużo. Krótka historia księgarni, taka w trzech słowach. Księgarnia powstała, tak jak tutaj Krzysztof wspomniał, w 2007 roku, 14 było oficjalne, bardzo huczne otwarcie. Księgarnia powstała na wniosek i życzenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pan Cywiński, wtedy prezes tego związku, był no niesamowitym orędownikiem tej księgarni, bardzo jak gdyby walczył, żeby ona powstała. Właścicielem księgarni jest oczywiście Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, to jest, jak ja zawsze się śmieję, mój pracodawca. A ja jestem od samego początku, zresztą od samego początku ją urządzałam, w sensie nawet fizycznym, nosząc meble, dekoracje, robiąc i to wszystko. Różne koleje losu, księgarnia raz jest lepiej, raz jest gorzej, trwamy, staramy się bardzo ukierunkować i to nam się udało od samego początku z racji nazwy Księgarnia Warszawska, żeby zrobić z tą księgarnię nie tylko i wyłącznie księgarnię, nazwijmy to w cudzysłowie kombatancką, bo to jakiś tam cudzysłów, ale właśnie, żeby to była Księgarnia Warszawska z warszawianami. I w tej chwili muszę to z wielką dumą pochwalić się, jestem bardzo nieskromna w tym momencie, ale ha trudno. Taki wybór książek dotyczący Warszawy nie ma w żadnej księgarni w Polsce. Mamy książki z bardzo dziwnych źródeł. Wszystko, co jest związane z Warszawą, w jakikolwiek sposób łączy się z Warszawą, od beletrystyki przez dosyć poważne opracowania architektoniczne, historyczne. Wszystko, co się łączy z Warszawą, staramy się mieć. Oczywiście nie wszystko można mieć, ale staramy się. Cieszymy się bardzo, że udało nam się te 10 lat przetrwać. Życzymy sobie następnych 10, no i tam możemy zera dopisywać, ile kto sobie tam życzy. Uważamy, że jest to księgarnia dosyć niszowa, zgodzę się z tym, ale dosyć bardzo potrzebna na obecnym rynku księgarskim. Zapraszam serdecznie, nie tylko w tygodniu tym naszym jubileuszowym.
Bardzo się tam miło kupuje książki. Zapewniam państwa, że tak.
Dziękuję za komplement, bardzo mi miło.
A 14 grudnia dodatkowo 30% zniżki na książki. Proszę przyjść do budynku Pasty, przyjść do księgarni, potem wjechać na 5. piętro. My jesteśmy gościnni, mamy kawę, herbatę i głos dajemy od czasu do czasu Wojciech Piotr Kwiatek.
To obiecane 90 sekund, spróbuję. Zresztą do tego filmu szkoda więcej czasu. Niech państwa ręka boska broni przed wychodzeniem z domu w celu obejrzenia najnowszego dzieła niejakiego Emira Kusturicy pod tytułem Na Mlecznej Drodze. Proszę państwa, dałem się ponieść magii nazwiska. Myślę sobie, pójdę, zobaczę. Chociaż wiadomo, Emir Kusturica to Bałkany. A Bałkany to co? Najpierw rakija, a potem topór, siekiera, nóż i dalej. Skrajnym przypadkiem tego wszystkiego była wojna na Bałkanach i ten film oczywiście do tego nawiązuje. Proszę państwa, powiem tak, najpierw dziwię się, uważam, że to jest bardzo poważny błąd i trzeba by może coś z tym zrobić, chociaż to przeciw Ościniowi wierzgać. Ten film nie powinien być po prostu pokazywany z racji swojej drastyczności, brutalności, ohydy i zwykłego idiotyzmu. Emira Kusturicę ja osobiście podobym najpierw elektrowstrząsom, a potem długiej terapii środkami psychotropowymi. To, co pokazał tam, ten stek bredni, ten stek okrucieństwa, sadyzmu w odniesieniu do zwierząt i ludzi. Proszę państwa, no zapewne tak to wyglądało na Bałkanach, ale ponieważ tam teraz na razie zapanował spokój, kocioł bałkański wystygł, czy my to naprawdę musimy w Polsce pokazywać? Oczywiście to kwestia wyboru. Można pójść albo nie pójść. Otóż proszę państwa, nie idźcie na ten film. Niech by wam ktokolwiek rekomendował. Niech was ręka boska broni. Dziękuję pięknie. To tyle.
Wojciech Piotr Kwiatek wróci za tydzień w Poranku Wnet. A na jarmarku pan będzie?
Jeżeli mi siły pozwolą. Mam wybór taki. dziennikarska pielgrzymka do Częstochowy albo jarmark. Zobaczymy, nie wiem jeszcze. Bardzo się staram, żeby wrócić do smaków i niesmaków. Ale no, zobaczymy. Bardzo, bardzo się staram. Natomiast obiecuję, że z licznymi atrakcjami będę na świątecznych naszych jarmarkach.
Bardzo za to dziękuję. Bogusław Szostkiewicz.
Krótko.
Krótko, oczywiście.
Tak. Po pierwsze, bywam w księgarni na dole, polecam księgarni, kupuję kilka pozycji książkowych, tam jest naprawdę znakomity wybór, polecam i cieszę się, że księgarnia trwa i istnieje. I ja też mam taką publikację, która trochę nawiązuje do tej rocznicy. Warszawa jaka była, to jest oryginalne mapy stolicy sprzed 1939 roku i 1945. Nie będę o tym mówił, bo może ja pokażę to na naszym jarmarku. Będę miał te mapy, będę mógł pokazać, zapraszam państwa, bo to jest jakby kolejny taki element z tego serialu. Walka o odszkodowania. Myślę, że ta mapa to też znakomity dowód na to, jak zniszczona była Warszawa. Kolorowa mapa Warszawy z 1945 roku z naniesionymi stratami i zniszczeniami. 84% Warszawy było zniszczone. Wszystko, parki, domy, gmachy. Ta mapa to obrazuje. Polecam państwu publikację, która ukazała się w 40. rocznicę powstania warszawskiego. Tytuł to jest Warszawa, jaka była. Jest też wersja po niemiecku, żeby Niemcy się zapoznali z tymi właśnie faktami.
Pasjami będą to czytać, już widzę.
Oni mówią nein, ale my będziemy naciskali.
Ja.
Zakończy dzisiejszy poranek. Bogusław Szostkiewicz będzie jutro na jarmarku, to zapowiedział. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego poranka. Konrad Abramowicz był jego realizatorem, Łukasz Jankowski był jego wydawcą. Krzysztof Skowroński prowadził dzisiejszy poranek, w poniedziałek Aleksander Wierzejski, a już za chwilę przypominam państwu wspieram.to/gwiazdka, jarmark wnet, kurier wnet. To są te trzy hasła, z którymi chcę państwa zostawić. W poniedziałek Aleksander Wierzejski, a za chwilę połączymy się z Dublinem, a tam jest w Dublinie jest Tomasz Wybranowski. Wszystkiego dobrego.